Witam Państwa, kłaniam się Wysław Pilch. Proszę Państwa, jestem w China Daily i artykuł nie byle kogo, bo pana Xu Wenchonga, który jest członkiem Komitetu Naukowego Pangola, nie wiem co to jest takiego, i zastępcą sekretarza Centrum Badania Pasa i Drogi Chińskiej Akademii Nauk Społecznych. A no, zajmuje się, jak wiadomo, pasem i drogą, i tu jakby nie ma co do tego cienia wątpliwości, że to ten artykuł będzie mówił właśnie o pasie i drodze w kontekście Rosji i Azji Środkowej, bo właśnie taki jest tytuł artykułu. Rosja i Azja Środkowa przejmują zyski właśnie z inicjatywy pasa i drogi. Cytuję. Starożytny jedwabny szlak kiedyś łączył Chiny z Azją Środkową i Rosją, a także Europą. A w XXI wieku kraje Azji Środkowej nawiązały jeszcze ściślejsze związki gospodarcze i handlowe z Chinami. W rzeczywistości szereg średnio- i długoterminowych strategii rozwoju gospodarczego opracowanych przez kraje Azji Środkowej ma wiele wspólnego z proponowaną przez Chiny inicjatywą pasa i drogi, a tym samym stworzono dużo miejsca i dużo okazji, dobrych okazji do strategicznej współpracy między Chinami oczywiście i tymi krajami w ramach tego pasa i drogi. Właśnie dlatego, cytuję, kiedy prezydent Xi Jinping zaproponował pas ekonomiczny jedwabnego szlaku podczas swojej wizyty w Kazachstanie w 2013 roku i to relacjonowałem, natychmiast otrzymał pozytywną odpowiedź. Dzięki koordynacji między dwoma krajami, czyli Kazachstanem i Chinami, jedwabny szlak ekonomiczny, tak to napisano, i strategia rozwoju Kazachstanu zostały zsynchronizowane, podpisano od tego czasu 100 umów o współpracy. Choć energicznie Kazachstan promuje swoje unikalne przewagi regionalne na całym świecie, Kazachstan podkreśla znaczenie jedwabnego szlaku dla światowej gospodarki. Ze względu na wszechstronne pozytywne relacje Chiny i kraje Azji Środkowej zdołały w krótkim czasie skoordynować swoje strategie rozwoju. To prawda. Propozycja dotycząca pasa gospodarczego jedwabnego szlaku również spotkała się z pozytywną reakcją Rosji. W dniu 9 maja 2015 roku rządy Chin i Rosji podpisały wspólne oświadczenie w sprawie połączenia projektów jedwabnego szlaku, pasa ekonomicznego jedwabnego szlaku z rosyjskim projektem Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej. O tym również mówiłem w tym czasie. Rosja popiera rozwój jedwabnego szlaku, znaczy popiera rozwój tego pasa gospodarczego jedwabnego szlaku, a z kolei Chiny wspierają rozwój tej Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej. W rzeczywistości Pekin i Moskwa pracowały razem, aby promować projekty tych dwóch inicjatyw w regionie wzajemnie. No, powiedzmy. W ciągu ostatnich 5 lat Chiny podpisały umowy o współpracy z ponad 80 krajami, regionami i organizacjami, zaangażowały się we współpracę w zakresie zdolności, a wszelkiej możliwej współpracy z 40 krajami i regionami, a także stworzyły 82 strefy współpracy z 24 krajami. Projekty te stworzyły dużą ilość nowych miejsc pracy w tych krajach i regionach przyjmujących oraz wprowadziły nową witalność w ich gospodarki. Dobrze. Chwalą nas. Ojciec, chwalą nas. Inicjatywa Pasa i Drogi rozwijała się przez ostatnie 5 lat, pomimo krytyki krajów zachodnich i nieporozumień niektórych krajów rozwijających się. Ilekroć zachodni kraj lub przywódca oskarża Chiny o czerpanie korzyści z rozwoju gospodarek zachodnich, Chiny odpowiadają, że z zadowoleniem przyjmują te kraje, aby uzyskać bezpłatną, aby ten kraj wszedł, czy dołączył do tego szybkiego ekspresu chińskiego ekonomicznego. Dla tych zachodnich naukowców, którzy twierdzą, że odwołanie tej East Coast Rail Line w Malezji podkreśla zagrożenie stworzone przez chińskie projekty rozwoju za granicą. Pekin mówi, że nowo wybrany premier Malezji Mahathir Mohamad wybrał Chiny na pierwszą zagraniczną wizytę poza państwami ASEANu, wskazując na duże znaczenie, jakie przywiązuje do więzi i współpracy z Chinami. A to, i teraz dopiero pierwszy raz słyszę o tym, że Mahathir, nowo wybrany, jak wiadomo, i o tym też mówiłem niedawno, odwołał budowę tej linii do Singapuru. No, ciekawe. Gdy przez Chiny promowany. Gdy zachodnie media uznały, że Sri Lanka wpadła w pułapkę zadłużenia z powodu finansowanego przez Chiny projektu portu Hambantota, rząd Sri Lanki powiedział, że sam zaprosił stronę chińską do tego portu i powiązanych projektów. Niektóre zachodnie media twierdzą również, że istnieje intensywna konkurencja między Chinami i Rosją w Azji Środkowej, ale prawda jest taka, że oba kraje twierdzą, że korzyści ze współpracy w regionie znacznie przewyższają ewentualnie korzyści z konkurencji. Znaczy, nie korzyści z konkurencji, tylko problemy konkurencyjne. Co ważniejsze, inicjatywa Pasa i Drogi jest często gospodarczym programem, w którym nie ma miejsca na geopolitykę lub militarną konkurencję. A Rosja i Chiny osiągnęły już porozumienie w sprawie koordynacji jedwabnego szlaku, znaczy pasa ekonomicznego jedwabnego szlaku i projektu tej europejskiej, euroazjatyckiej wspólnoty gospodarczej na rzecz rozwoju regionalnego. Inicjatywa Pasa Drogi ma na celu połączenie Azji z Europą i z Afryką, dla której ważny jest przepływ czynników produkcji na kontynencie euroazjatyckim. I to tutaj rola Rosji jest nieodzowna, ponieważ łączność poprzez infrastrukturę i płynny handel zgodnie z zaleceniami inicjatywy Pasa i Drogi mogą przynieść realne korzyści zarówno Rosji, jak i Chinom. Nie ma powodu, aby Pekin i Moskwa angażowały się w jakąkolwiek konkurencję w Azji Środkowej czy gdziekolwiek indziej. Inicjatywa Pasa i Drogi jest, cały czas cytuję, korzystnym gospodarczo i handlowo planem, projektem, który przyniesie korzyści nie tylko Chinom, ale także Azji Środkowej, Rosji, a nawet Europie. W ramach inicjatywy rosyjska współpraca w Azji Środkowej będzie znacznie korzystniejsza dla obydwu stron, czyli dla Chin i Rosji. Teraz, gdy Pekin i Moskwa cieszą się najlepszymi relacjami w historii, obie strony powinny przestrzegać zasady konsultacji, współtworzenia i dzielenia się Pasa i Drogi w ramach inicjatywy Pasa i Drogi, aby mogły skorzystać z zalet geopolitycznej Azji Środkowej i Rosji w celu lepszego połączenia Azji z kontynentem euroazjatyckim i współpracować, aby przynieść wymierne korzyści miejscowej ludności. W ciągu ostatnich 5 lat kraje na całym świecie coraz bardziej zdały sobie sprawę z tego, że inicjatywa Pasa i Drogi nie jest chińskim programem jednoosobowym, ale wielostronną inicjatywą współpracy gospodarczej. Chiny nie mają zamiaru konkurować z innymi krajami, aby uzyskać regionalną lub globalną przewagę geograficzną. Zamiast tego wierzą w otwarte, ingerencyjne, integracyjne i międzynarodowe inicjatywy współpracy. Tak więc przeciwnicy Chin powinni teraz uznać, że w ramach globalnych zobowiązań Chin a inicjatywa Pasa i Drogi wprowadziła nową witalność w wielu gospodarkę i przyczyniła się do przyspieszenia globalnego wzrostu gospodarczego. Proszę Państwa, to ostatnie zdanie jest dla mnie oczywiste. Jakby w tak wielu drobnych sprawach widzę, że tak właśnie jest, że to w ogóle nie ma dwóch zdań. To, że pod tą inicjatywę Pasa i Drogi wpięto właśnie wszystkie relacje między Chinami i krajami Pasa i Drogi, to jakby jest sprawa chińska. To oni sobie ustalają swoje plany, priorytety, inicjatywy i nikomu nic do tego. Natomiast to, że ogromna ilość państw po drodze tego Pasa i Drogi, czy to będzie droga lądowa, czy to będzie droga morska, to będą drogi lądowe, bo to są drogi lądowe, nie jedna droga. To są drogi lądowe, tak jak kiedyś były. To są drogi morskie, tak jak nigdy nie były, bo nigdy nie istniał morski jedwabny szlak, ale teraz się stworzył i bardzo dobrze. A więc te kraje leżące jakby na lądzie i nad morzem, i które mogą skorzystać na inicjatywę jedwabnego szlaku, po prostu korzystają. Te, którzy nie chcą, nie korzystają i to ich dobra wola. Ale myślę, że z czasem będzie tak, że coraz więcej państw będzie korzystało, ponieważ jeśli siła Chin będzie się umacniała w takim linearnym, tak linearnie, jak się umacnia do tej pory, to za kilkanaście lat Chiny staną się tak wielką gospodarką i tak znaczącą, że jeśli ktoś będzie chciał stanąć z boku, a już zupełnie bez sensu, w opozycji do tej gospodarki, to znaczy, że będzie sam prosił się zwekslowanie na margines. No i taka to jest. Tak to wygląda. Jak to wygląda w przypadku Rosji? No, Rosja jest, jak Państwo wiecie, rosyjski sposób myślenia. To jest rzecz zupełnie wymykająca się normalnemu widzeniu świata. Chociaż Rosjanie nie są takimi zupełnie normalnymi ludźmi. To jest rosyjski sposób widzenia świata, jest zupełnie inny niż nasz. Niby Rosjanie to biali, ale w mojej opinii nie. To nie jest żadną obelgą, po prostu w mojej opinii Rosjanie nie należą do rasy białej i koniec kropka. Nie należeli, nie należą i należeć nigdy nie będą. No ale co jest mój punkt widzenia? Więc jakby na to nie patrzeć, ich zaangażowanie, czy rządu, może rządu rosyjskiego, rządzących Rosją, jeszcze lepiej, rządzących Rosją, zaangażowanie w inicjatywę Pasa i Drogi jest zupełnie pierwszoplanowa, bo Rosji ominąć się nie da. No po prostu nie da. Już nie wspominając o tym, że nie ma sensu ominąć Rosji, bo można ze współpracy z Rosją wyciągnąć, Chiny mogą wyciągnąć olbrzymie zyski. Zresztą Rosja tak samo. Więc idzie to, ta współpraca idzie trochę jak po grudzie, no ale nikt nie powiedział, że to ma być łatwo. A czy ona idzie jak po grudzie z powodu chińskich czy rosyjskich oporów, myślę, że bardziej rosyjskich, bo Chińczycy nie mają podstaw do tego, żeby mieć opory, a Rosjanie owszem i tak. Więc tak to wygląda. Poza tym Rosjanie, tutaj napisał ten gentleman, że nie ma konkurencji. No, można powiedzieć i tak, i nie. Przepraszam. Nie ma jej w obszarze czystej ekonomii, bo nie ma co porównywać. Nie ma co porównywać ekonomicznie Rosję z Chinami. Trzeba by na głowę upaść, żeby się porównywać. Natomiast tak się składa, że Tadżycy, Uzbecy, Kazachowie i inni okupują rosyjskie miasta w poszukiwaniu pracy, bo ten język znają. I dopóki ich nie wyrzucą ci biali Rosjanie, a wyrzucają, no to tam zostają. Więc jakby oni ciążą do Moskwy, do Rosji, szerzej mówiąc, z powodów ostatnich kilkudziesięciu lat, kiedy ich wykastrowano z własnych kultur, z własnych państw, bardzo często, przez kilkadziesiąt lat nie istniały te państwa, o ile wcześniej w ogóle istniały. I tak to jest, że te ludy Azji Środkowej ciążą ku Moskwie politycznie, ale również gospodarczo, jak powiedziałem. To jakby na różnych płaszczyznach to ciążenie się odbywa, to znaczy, tak jak powiedziałem, Tadżycy i inne ludy Azji Środkowej ciążą ku Moskwie, no bo tam pracują. Natomiast Rosja tak naprawdę nie ma im nic do zaoferowania poza pracą, natomiast Chiny Chiny tymże Tadżykom, ale mieszkającym czy Uzbekom, czy Kazachom w swoich krajach, ma bardzo wiele, Chiny mają bardzo wiele do zaoferowania. Przecież tak naprawdę wszystko pochodzi z Chin tam. No więc już nie mówiąc o pomocy gospodarczej, o współpracy gospodarczej, infrastruktura, etc., etc. Przemysł. Więc te relacje są bardzo skomplikowane w tym obszarze, bo to jest taki trójkąt Azja Środkowa, Moskwa i Pekin, czy Rosja i Chiny. Azja Środkowa, Rosja i Chiny i to jest i ten układ, myślę, nie jest nawzajem sprzeczny. Nie jest sprzeczny, bo tutaj i chyba, że ktoś się dopatruje sprzeczności gospodarczych między interesami rosyjskimi a chińskimi, ale to po prostu nie ma sensu. No. Znaczy oczywiście w pewnych miejscach istnieją napięcia, no bo na przykład jeśli Rosjanie chcą przejąć złoża, czy rociągi, czy coś takiego, czy coś narzucić któremuś z tych państw Azji Środkowej, no to łatwiej im to idzie, bo oni i ich agentury są tam zainstalowane od paru dziesięciu lat, jeśli nie stu. Więc zdecydowanie im łatwiej idzie niż gdy to samo chcą, niż to samo, nie, niż gdy Chiny chcą wejść na te rynki, no bo Chiny tam z kolei żadnej agentury ani nie mieli, ani nie mają. Mają swoje umiejętności, możliwości. No i te są nieporównane z rosyjskimi. Więc ta Azja Środkowa, Rosja i Chiny to jest ten trójkąt, w którym niewiele, naprawdę bardzo niewiele jest spraw spornych. One są, ale ich jest bardzo niewiele. Chińczycy nie pchają się zupełnie do polityki na tym obszarze, aczkolwiek był czas, kiedy wspomagali na przykład mujahedinów w Afganistanie. I to przeciwko Rosji. Tak. Był taki czas. No ale teraz to jakby się zmieniło, tam sytuacja jest zupełnie inna i jeszcze są Amerykanie. Już teraz nie Rosjanie, teraz są Amerykanie. Amerykanie tam dostają w tyłek. I miałem nadzieję, że wybiją wszystkich Amerykanów i wtedy będzie się w Afganistanie oczywiście. Tak to jest to tyle, jeśli chodzi o trójkąt Rosja, Chiny, Azja Wschodnia, Azja Centralna. Dziękuję, kłaniam się do usłyszenia.